Nasz gość dnia.
Dzień dobry, Wiktoria Małsz, a naszym dzisiejszym gościem dnia jest pani Agnieszka Tchórzewska, położna na co dzień pracująca w sali porodowej. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, mamy problem demograficzny. Czego we współczesnym świecie? Dlaczego kobiety obawiają się zajścia w ciążę?
Myślę, że to też taki lęk spowodowany czasami, w jakich żyjemy. Pacjentki często mówią o wojnie, o przyszłości swoich dzieci. Zdarza się też problem niepłodności pierwotnej, niepłodności wtórnej. Także to są najczęstsze przyczyny, dlaczego tych porodów jest coraz mniej.
No właśnie, to, że kobiety chcą mieć dziecko, ale nie mogą zajść w ciążę, to jest w ostatnim czasie bardzo duży problem.
Tak, myślę, że tak. Kiedyś, wiele lat temu, kobiety zachodziły w ciążę w dosyć młodym wieku. Było to takie naturalne, kończyły szkołę, zakładały rodzinę. Teraz jednak ten wiek, kiedy kobiety rodzą dzieci, znacznie się przesunął. A to się też wiąże z tym, że płodność kobiety z wiekiem też zmniejsza się. I potem rzeczywiście jest problem z zajściem w ciążę.
Może to wynika z tego, że na początku się boją, obawiają i czekają po prostu na taki odpowiedni czas, a później może się okazać, że już jest po prostu za późno.
Myślę, że kobiety też potrzebują takiego poczucia bezpieczeństwa. Zresztą w ogóle teraz pokolenie jest takie, że trzeba pierw mieszkanie, wiadomo, że to się też wiąże najczęściej z kredytem. Przepraszam. W związku z tym może być to też taki problem. Kolejna rzecz, praca. Potrzebują ludzie po prostu takiej stabilności i dopiero wtedy myślą o dziecku.
A czy zdarzają się mamy na sali porodowej, które już po raz kolejny witają na świecie swoje pociechy, maluszki, maluszków?
Tak, najczęściej mamy do czynienia z pacjentkami, które rodzą pierwszy, drugi, trzeci raz, ale ja wokół siebie też obserwuję pacjentki, które, i to młode kobiety, które bardzo chętnie zakładają takie rodziny wielodzietne, czworo, pięcioro dzieci. Także takie pacjentki też zdarzają się na sali porodowej.
Słyszymy coraz częściej, że to położne prowadzą ciążę. Jak to wygląda?
Od wielu lat w Polsce też w opiece okołoporodowej weszły standardy, że ciążę fizjologiczną, czyli ciążę niepowikłaną takimi chorobami jak cukrzyca, nadciśnienie i mnóstwo jeszcze innych, może prowadzić położna. I to się naprawdę sprawdza, tak jak to jest na zachodzie Europy, kiedy rzeczywiście pacjentki w ogóle nawet nie widzą lekarza, tak tutaj u nas jest też taka możliwość i coraz więcej pacjentek decyduje się na takie właśnie prowadzenie ciąży, bo położna to nie tylko jest prowadzenie, odbycie wizyty, ale również przygotowanie do porodu. I to jest, myślę, dla kobiet bardzo zachęcające.
Czyli coraz bardziej jest to popularne
tak,
u nas.
Tak, tak.
A czy tatusiowie również uczestniczą podczas porodu?
Tak. I mało kiedy nie ma taty przy porodzie. Najczęściej ci ojcowie są. Fajnie, jeżeli są to panowie, którzy do tego porodu są przygotowani razem ze swoją partnerką, żoną. Oczywiście towarzyszą temu różne emocje, ale to jest też przede wszystkim związane właśnie z tym, że na przykład panowie nie są do tego przygotowani, bo to jest naprawdę wydarzenie ekstremalne, do którego trudno się przygotować, ale nawet jeżeli teoretycznie wiedzą, jak ten poród może wyglądać, to powoduje, że ten lęk zmniejsza się. Oni też czują się tam potrzebni i wiedzą, w jaki sposób mogą pomóc kobiecie rodzącej.
Chciałam o to zapytać, jakie emocje im towarzyszą? Są łzy wzruszenia? Czasami może omdlenia się trafiają?
Te omdlenia, no to oczywiście często są to takie mity, że panowie jak przechodzą do porodu, to mdleją. Zdarzają się rzeczywiście, bo tak jak mówię, no, tam jest krew, pot, łzy i tak dalej. Natomiast najczęściej jednak są to takie emocje bardzo pozytywne, wzruszenie. Ja też czasami się wzruszam, kiedy widzę ojca, jak to mówimy czasami, duży, potężny mężczyzna, dobrze zbudowany, a tutaj reaguje naprawdę niesamowicie. Łzy płyną, kapią na podłogę wręcz.
To także taki wzruszający moment, tak jak już właśnie tak. Pani wspomniała, dla położnych.
Tak, dla nas też to jest wzruszający moment i ja, mimo że pracuję w sali porodowej 31 lat, to zdarza mi się, że wzruszam się przy porodzie.
Mhm. I istotne jest takie wsparcie rodziców po tak. porodzie.
Tak.
Gdzie szukać takiego wsparcia?
Jeżeli chodzi o takie wsparcie już po porodzie,
to... Od razu w sali szpitalnej jest...
Tak. Jest tak, że po porodzie położna, która prowadzi poród, jeszcze przez 2 godziny zajmuje się taką pacjentką, pomaga jej przystawić dziecko do piersi, uczy tych pierwszych takich chwil, jak obcować z dzieckiem. Natomiast potem pacjentka przechodzi już w oddział położniczy, tam jest kolejna położna. Są panie z noworodków, które pomagają też przy karmieniu piersią. Uczą, jak dziecko przebierać, zmieniać pieluszki, jak pielęgnować dziecko. Więc to wsparcie oczywiście jest cały czas. Potem jest też już, kiedy pacjentka wraca do domu, ma kontakt z położną środowiskową i ta położna też jakby jest w stanie pomóc, wychwycić też jakieś problemy, które mogą się pojawić.
No właśnie, jak często pojawia się też depresja poporodowa u kobiet?
Od kilku lat w standardzie opieki okołoporodowej jest tak, że między 13 a około 13 tygodnia ciąży wykonujemy u pacjentki test w kierunku zaburzeń psychicznych i depresji. Potem ten test powtarza się między 33 a 37 tygodniem ciąży. Więc już jakby w ciąży staramy się wychwycić takie nieprawidłowości związane z depresją poporodową. Jeżeli coś takiego ma miejsce, to pacjentka jest kierowana wtedy do psychiatry i psychiatra kontynuuje to leczenie. Natomiast po porodzie, akurat w naszym szpitalu też mamy, na naszym oddziale mamy panią psycholog, która ewentualnie jakby też jest w stanie wychwycić te problemy związane z depresją poporodową. Depresja poporodowa to jest naprawdę bardzo poważny temat. Często ten stan taki po porodzie, kiedy zaczyna się w drugiej, trzeciej dobie, tak zwany baby blues, związany jakby z sytuacją taką fizjologiczną, czyli ten zmienny nastrój, to są oczywiście zmiany hormonalne. To mija, tak? Natomiast jeżeli to się dalej ciągnie, no to już tutaj bierzemy pod uwagę, czy nie jest to depresja poporodowa. Dlatego też dużym takim wsparciem i dużą pomocą jest oczywiście rodzina, bo rodzina tak naprawdę jest z pacjentką, czy mąż 24 godziny na dobę i widzi, że coś jest nie tak, więc jakby tutaj taki apel do panów, jeżeli coś ich niepokoi, to żeby oni tutaj w tym momencie zadziałali.
No właśnie, w jaki sposób możemy zadziałać, jak zauważymy jakiś taki problem?
Tak jak mówię, w pierwszym kontakcie jest ta położna środowiskowa, ją alarmujemy. Natomiast już ona dalej będzie wiedziała, co z tym zrobić. Zawsze jest lekarz rodzinny, który też jakby tutaj jest w stanie tą pacjentkę pokierować do specjalisty.
A czy zdarzają się takie przypadki, że rodzice nie chcą swojego dziecka, zostawiają w szpitalu?
No w mojej takiej w moim długoletnim doświadczeniu bardziej bym tutaj powiedziała, że najczęściej są to matki samotne, które nie mają wsparcia, czy w rodzinie, wśród znajomych, nie mają warunków. Rzadko, nie spotkałam się tak naprawdę, żeby małżeństwo, tak, ojciec z matką zostawili dziecko.
Mhm. Teraz przejdziemy troszkę do innego tematu, ponieważ upały nas nie opuszczają. Dzisiaj już jest co prawda nieco chłodniej, ale wysokie temperatury niebawem powrócą. Upalne lato to trudny czas i dla dorosłych, ale również i dla dzieci, dla tych niemowlaków. Co robić, aby ulżyć podczas takich upałów?
Mhm. Zaczynamy już tak naprawdę od noworodka. Noworodek też w tych pierwszych chwilach po porodzie, on potrzebuje takiego ciepła, przytulenia do mamy, więc wiadomo, że to ciepło tutaj jeszcze dodatkowo nasila skóra matki. Więc też musimy pamiętać, żeby dziecka nie ubierać zbyt grubo. Dziecko powinno mieć zwykłe bawełniane śpioszki, cienkie, nic więcej, żadnych czapeczek w pomieszczeniu oczywiście. Przykryte ewentualnie cienką tetrową pieluszką. Więcej nic takiemu noworodkowi nie trzeba. Potem już niemowlę, które będzie w domu, bo do 6 tygodni mówimy, że jest to noworodek, potem jest to niemowlę. Jeżeli jest w domu niemowlę, jest bardzo ciepło, możemy dziecku też zdjąć koszulkę czy śpioszki. Może być w samym pampersie, w samej pieluszce. Ważne też, żeby pamiętać o tkaninach, z jakich jest odzież dla dzieci, czyli bawełniane, lniane, żeby to były tworzywa naturalne, żadne sztuczne. Staramy się dziecko ubierać tak, jak sami się ubieramy, tak, żeby dodatkowo nie ogrzewać dziecka. Tym bardziej, jak mama przestawia dziecko do piersi, żeby też dziecko w tym momencie nie było otulane, żeby było jak najmniej narażone tutaj na to zwiększenie tej ciepłoty ciała. Pamiętamy też, jeżeli na przykład wychodzimy z dzieckiem na dwór, żeby nie wychodzić w czasie tych największych upałów, czyli od godziny 11 do godziny 15, jeżeli chcemy pójść z dzieckiem na spacer, to albo rano, albo pod wieczór, po południu, kiedy to słońce jest dużo mniejsze, kiedy temperatura troszeczkę obniża się. Oczywiście ta odzież jak najbardziej. Pamiętamy też o kremach z filtrem. Staramy się dziecka nie wystawiać na słońce. Pamiętajmy też o zakładaniu okrycia głowy. Nawet jeżeli dziecko jest w cieniu, to gdzieś to słońce zawsze może dotrzeć. Zakładamy czapeczkę cienką czy jakąś chusteczkę. Mnóstwo jest teraz na rynku takiej odzieży, więc żeby to były bawełniane, cienkie, przewiewne i w ten sposób staramy się, żeby to dziecko było wystawiane na świeże powietrze.
Wysokie temperatury również uciążliwe są podczas nocy. Jak w takim razie zadbać o dziecko podczas snu?
Żadnymi kocykami dzieci nie przykrywamy podczas snu. Ewentualnie cienka pieluszka tetrowa, jeżeli jest rzeczywiście bardzo ciepło. Tym bardziej, kiedy dziecko na przykład leży z mamą w łóżku, jest przystawiane do piersi w nocy, bo tak często jest z noworodkami. Tylko cienka pieluszka. Jeżeli jest troszeczkę chłodniej, może to być pielucha flanelowa, ale też, żeby dziecko nie było przegrzane wtedy.
Odpowiednia jest także dieta. Co takiego podawać podczas upałów?
Pamiętajmy o tym, żeby podczas upałów, oczywiście tak jak my nawadniamy się odpowiednią ilością wody, żeby też było nawadniane dziecko. Żadnych słodkich napojów, oczywiście to w ogóle nie mówimy o czymś takim, jeżeli mówimy o odżywianiu, o karmieniu dzieci. Natomiast możemy dziecku podawać owoce, arbuzy, takie rzeczy, które też pomogą dziecku znieść te upały.
Jak już wcześniej mówiliśmy o wybieraniu się na tych spacerach, to jeszcze kilka lat temu na ulicach często można było zauważyć przypadki, jak mamy zakrywały wózki na przykład pieluchami. Dlaczego to jest niebezpieczne? Czy świadomość mam na ten temat wzrosła, żeby tego nie robić?
Tak, bardzo dużo o tym się mówi, żeby tak jak mówi się o tym, że nie zostawiamy dziecka
w aucie, w samochodzie.
Tak samo jest w wózku. Jeżeli jest jeszcze wózek przykryty budą, no to wtedy, jeżeli jeszcze przykryjemy to pieluchą, to tego powietrza tam po prostu dziecku brakuje. Dziecko jest jakby w takim, jakby to powiedzieć, w takim namiocie termicznym. Więc ewentualnie delikatnie można gdzieś taki zrobić żagiel z pieluszki, żeby osłonić od słońca, ale absolutnie nie przykrywamy tak, żeby zupełnie tutaj jakby zabrakło
odciąć
mi słowa. Odciąć od dopływu powietrza.
A co zrobić, kiedy w takim przypadku, kiedy już dojdzie do tego przegrzania organizmu?
Jeżeli dojdzie do ogrzania, no to zawsze pamiętajmy o tym, żeby też jakby schłodzić dziecko, podawać dużo płynów. To jest podstawa.
Co powinno wzbudzić w takim razie czujność rodziców, kiedy dojdzie do takiego przegrzania organizmu?
Dziecko często wtedy jest czerwone, może mieć podwyższoną temperaturę ciała. To są takie sygnały, które świadczą o ewentualnym przegrzaniu.
Czy pogoda również ma wpływ na nastrój dziecka? Bo często możemy zauważyć, że podczas tych upałów dzieci są jakieś marudne, nie w odpowiednim nastroju.
Tak, oczywiście. Tak jak i na nas działa niezbyt korzystnie wysoka temperatura, jesteśmy rozdrażnieni, zmęczeni, ospali. Tak samo może być z dzieckiem. Także wtedy po prostu trzeba też mieć taką cierpliwość w opiece nad dzieckiem i też zrozumieć, że ono ma prawo tak się zachowywać.
Także bardzo dziękujemy za te cenne wskazówki. Pani Agnieszka Tchórzewska-Położna była naszym dzisiejszym gościem dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Nasz gość dnia.